Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 14 marca. Dziś feria Wielkiego Postu, dzień trzeciej klasy. Do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zostało nam 17 dni. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Irlandia. Irlandczycy gremialnie odrzucili propozycję lewicowych zmian w referendum konstytucyjnym, które odbyło się 8 marca. Nową definicję rodziny, głoszącą, że może być ona oparta na każdym trwałym związku między dwojgiem ludzi, a nie jak dotychczas na małżeństwie, poparło 32% Irlandczyków, 68% było przeciw. Z kolei usunięcie artykułu konstytucji mówiącego o tym, że domowa praca kobiety jest wsparciem udzielanym państwu i dlatego państwo stara się zapewnić jej takie warunki, aby matki nie były zmuszone do podejmowania pracy zawodowej, poparło 26% głosujących przy 74% przeciw. Wyniki referendum zaszokowały irlandzki establishment oraz światową lewicę. Głos Irlandczyków można traktować jak żółtą kartkę pokazaną globalistom. Finlandia. Jak wynika z przeprowadzonych przez fińskich uczonych kompleksowych badań opublikowanych w czasopiśmie BMJ Mental Health, tak zwana zmiana płci i terapia hormonalna nie rozwiązują problemów psychicznych młodych ludzi, którzy mają problem ze swoją tożsamością płciową. Wyniki badań nie potwierdzają teorii transseksualnego lobby, jakoby tak zwana zmiana płci była konieczna, aby zapobiec samobójstwom. Wyniki obalają też idiotyczną teorię światowej lewicy, że blokujące dojrzewanie tzw. leki oraz zabiegi chirurgiczne okaleczające nastolatków są medycyną ratującą życie. W badaniu zauważono również, że młodzież cierpiąca na problemy z tożsamością płciową często ma także inne problemy psychiczne i z tego może wynikać wyższy niż w populacji ogólnej wskaźnik samobójstw w tej grupie społecznej. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych. Dawka. 27 stycznia obchodziliśmy wspomnienie świętego Jana Chryzostoma, biskupa, wyznawcy i doktora Kościoła. Urodził się on około roku 349 w Antiochii jako syn oficera cesarskiego. Gdy miał 20 lat, przyjął chrzest. Niedługo potem wstąpił do stanu duchownego. Po śmierci matki przez kilka lat wiódł życie pustelnika. Jednak ze względu na stan zdrowia musiał wrócić do życia w świecie, a w wieku 36 lat przyjął w Antiochii święcenia kapłańskie. W roku 387 wybuchły tam antycesarskie rozruchy. 38-letni wówczas Jan wygłosił swoje słynne mowy wielkopostne, ganiące zachowanie ludu. Cesarz Teodozy ogłosił amnestię i zakazał namiestnikowi stosowania represji, przez co Jan zyskał sobie przydomek Chryzostom, co znaczy złotousty. W roku 397, w wieku 48 lat, Jan został patriarchą Konstantynopola. Doprowadził wtedy do pojednania biskupa Antiochii z papieżem. Natomiast ze względu na krytykę swobodnego życia cesarzowej Eudoksji, Jan został skazany na wygnanie. Zmarł 14 września 407 roku w drodze do Konstantynopola, przeżył 58 lat. Jest patronem kaznodziejów i jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Wschodniego. Pozostawił po sobie liczne pisma i kazania, a także kanon wschodniej liturgii, zwanej Boską Liturgią Świętego Jana Złotoustego. Stany Zjednoczone. Izba Reprezentantów stanu Iowa przyjęła przepisy uznające osobowość prawną nienarodzonych dzieci od chwili poczęcia i zaostrzające kary za spowodowanie śmierci nienarodzonych bez zgody matki. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, za osobę nienarodzoną uznaje się indywidualny organizm z gatunku Homo sapiens od momentu zapłodnienia do żywych narodzin. Spowodowanie śmierci lub poważnych obrażeń u nienarodzonego podczas popełniania przestępstwa z użyciem siły lub podczas popełniania przestępstwa lub przestępczej napaści ma podlegać karze dożywotniego więzienia. Z kolei umyślne spowodowanie śmierci nienarodzonej istoty bez wiedzy lub dobrowolnej zgody kobiety ciężarnej w jakimkolwiek innym kontekście będzie podlegało karze do 25 lat pozbawienia wolności, a usiłowanie popełnienia takiego przestępstwa karze do 10 lat więzienia. Ponownie Stany Zjednoczone. W miniony piątek przebywający z wizytą w Stanach Zjednoczonych premier Węgier Viktor Orbán spotkał się z byłym i oby przyszłym prezydentem Donaldem Trumpem, który przyjął węgierskiego przywódcę w swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Obaj prawicowi politycy nie szczędzili sobie wzajemnych pochwał. Donald Trump powiedział: "Nie ma mądrzejszego i lepszego przywódcy niż Viktor Orbán. On jest fantastyczny. Jest niekontrowersyjną postacią, bo mówi, będzie tak i tyle, prawda? On jest szefem. To świetny przywódca, bardzo szanowany." Z kolei premier Węgier opublikował na swoim profilu w serwisie X wspólną fotografię oraz wpis, w którym wyraził nadzieję na wygraną Trumpa w tegorocznych wyborach. Napisał: "Miło było dzisiaj odwiedzić prezydenta Donalda Trumpa. Potrzebujemy na świecie przywódców, którzy są szanowani i mogą zaprowadzić pokój. On jest jednym z nich. Wróć i przynieś nam pokój, panie prezydencie." Polska. 1 marca policjanci uczestniczyli w szkoleniu z zakresu zwalczania antysemityzmu i mowy nienawiści, które odbyło się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jak wynika z opublikowanej na stronie internetowej policji informacji, szkolenie miało zwrócić uwagę funkcjonariuszy na szczególny charakter ofiar przestępstw na tle narodowościowym, rasowym, światopoglądowym czy ze względu na orientację seksualną. Jak podkreślono w relacji, zwalczanie przestępstw z nienawiści jest jednym z priorytetów komendanta głównego policji, a podobne sesje ideologicznego prania mózgów policjantom odbywać się będą cyklicznie. Ma to pomóc w zdobywaniu kompetencji koniecznych do przeciwdziałania konfliktom, których podłożem są narodowość i wyznanie. Zasadne wydaje się pytanie, czy pracownicy POLIN wyszkolili stróżów prawa do zwalczania przestępstw wymierzonych w religię katolicką, które w Polsce są najczęstszymi przestępstwami na tle religijnym. I skoro uczymy już polskich policjantów za polskie pieniądze zwalczania antysemityzmu, to może przy okazji taka nieśmiała propozycja: nauczmy ich też zwalczania antypolonizmu. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 15. O wadach przeciwnych roztropności, nieroztropności, pośpiechu, nieuwadze, niestałości, niedbalstwie, fałszywej roztropności, roztropności cielesnej, przebiegłości, podstępie, oszustwie i fałszywej trosce. W jaki sposób nazywa się ten rodzaj niedbalstwa, który powoduje, że akt zewnętrzny jest opóźniony albo zbyt wolny? Nazywa się on lenistwem i ospałością. Czy te dwie wady różnią się od niedbalstwa, rozpatrywanego jako takiego? Tak, gdyż grzech niedbalstwa w ścisłym sensie zasadza się na braku szybkości i mocy aktu nakazu, jako że ta wada bierze się z osłabienia wewnętrznego woli. Czy ważne jest, by pilnować, aby ta wada niedbalstwa nas nie ogarnęła? Tak, i jest to nadzwyczaj ważne, gdyż ten grzech niedbalstwa dotyczy samego źródła działania i dotyka aktu zasadniczego rozumu praktycznego, od którego tak naprawdę zależy realizacja każdej cnoty. Stąd wada ta rozciąga się na całe działanie podejmowane w naszym życiu i może wszystko w nim skazić swoją trucizną. Czy ta wada może mieć w niektórych przypadkach charakter śmiertelny? Tak, ma ona zawsze charakter śmiertelny, jeśli jest przyczyną zaniechania nakazu woli lub działania w tym, co jest konieczne dla zbawienia. Jednakże nawet jeśli nie jest to rzecz konieczna do zbawienia, to ma ona charakter śmiertelny, jeśli człowiek nie stara się wytrwale zwalczać tej wady, która jest jak choroba i która doprowadzi niechybnie do zagłady i śmierci. Jak nazywać należy wady, które przeciwstawiają się roztropności poprzez przesadę? Należy je nazywać fałszywą roztropnością i fałszywą troską. Czym jest fałszywa roztropność? Fałszywa roztropność to zespół wad, które wynaturzają właściwą cechę roztropności, albo posługując się nią w złym celu, albo poprzez przesadę w użytych środkach. Jaka wada wynaturza prawdziwą cnotę roztropności, posługując się nią w złym celu? Jest to roztropność cielesna. Na czym polega roztropność cielesna? Polega ona na dysponowaniu rzeczami i sprawami w życiu ze względu na dobro doczesne jako cel ostateczny. Czy ta roztropność cielesna jest grzechem śmiertelnym? Tak, kiedy dobra doczesne stają się celem ostatecznym, bo jeśli jednak są celem tylko cząstkowym, a nie ostatecznym, to pomimo tego, że roztropność nie jest skierowana na osiągnięcie prawdziwego celu, ale jednak właściwy cel ostateczny jest nadal zasadniczym celem człowieka, to roztropność cielesna jest tylko grzechem powszednim. Jakie są te wady, które polegają na przesadzie w środkach? Wadami tymi jest przebiegłość wraz z przyporządkowanymi jej podstępem i oszustwem. Czym jest przebiegłość? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Ponownie Polska. 2 marca odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Jego głównym tematem były prace nad dokumentem o prawdziwej i fałszywej religijności, który ma zostać opublikowany już wkrótce. Wśród najbardziej palących problemów Kościoła w Polsce członkowie komisji wymienili działalność Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Według komisji istnieje potrzeba przygotowania osobnego dokumentu, który mógłby stanowić wiarygodną i rzetelną odpowiedź na to negatywne zjawisko. Problemem bractwa ma być według teologów polskiego episkopatu kwestionowanie wartości ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego oraz radykalna krytyka II Soboru Watykańskiego. Jak stwierdzono, problem tradycjonalizmu jest złożony i wymaga reakcji ze strony Kościoła. Tak gwałtowna reakcja episkopatu może być spowodowana tym, że w ostatnich latach do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X przeszło w Polsce kilkunastu księży diecezjalnych i zakonników, a nowe kaplice, których kapłani Bractwa odprawiają tradycyjną mszę świętą, wyrastają jak grzyby po deszczu. Gdy dokument zostanie już opublikowany, redakcja Sprawek Okiem Katolika zamierza się w niego uważnie wczytać. I jeszcze raz Polska. Były prezes Sądu Najwyższego, a w ostatnich latach czołowy autorytet samozwańczych obrońców demokracji, profesor Adam Strzembosz, stwierdził w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną, że projekt Koalicji Obywatelskiej legalizujący aborcję na życzenie do 12 tygodnia ciąży jest wysoce niemoralny oraz sprzeczny z konstytucją. Według profesora język używany przez środowiska proaborcyjne jest mocno zakłamany. Jak zauważył, często powtarzają one tezę, że formujący się w kobiecie organizm jest częścią jej ciała. Nie jest to prawda. Jest to osobny człowiek formujący się w niepowtarzalny sposób, mający własny, oryginalny i niepowtarzalny kod genetyczny. Były prezes Sądu Najwyższego ocenił propozycję Koalicji Obywatelskiej jako rzecz haniebną, gorszą nawet od prawa obowiązującego w Polsce w czasach komunistycznych. Choć aborcja była wtedy łatwo dostępna, domagano się wskazania przez kobietę na przeszkodę w donoszeniu i urodzeniu dziecka, co musiało być poświadczone przez lekarza. Natomiast projekt Koalicji Obywatelskiej zakłada aborcję bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o Aniele Stróżu. Nieprzyjaciele Kościoła Świętego używają wielu technik, by jak największa liczba dusz poszła na zatracenie. Po wiekach atakowania wiary z zewnątrz i prób uwiedzenia człowieka jakimś innym systemem wierzeń, nieprzyjaciele Kościoła przekonali się, że są to techniki mniej skuteczne niż by chcieli. Gdy katolicyzm prezentowany jest w całej swojej doskonałości, nie sposób przeciwstawić mu czegokolwiek, co ustoi. Niestety nieprzyjaciele Kościoła są bardzo inteligentni i od pewnego czasu, powiedzmy od kilkuset, a najmocniej od kilkudziesięciu lat, stosują o wiele bardziej wysublimowane techniki walki z Kościołem. Gdy Kościół mówi białe, przeciwnicy Kościoła nie mówią już jak kiedyś nieprawda, bo czarne. Takie spory zawsze by przegrali. Dziś mówią tak, oczywiście, białe, i czarne, i trochę szare, i takie. Pewnie, że tak, białe, ale co to znaczy białe? Białe to tylko słowo, może oznaczać każdy kolor. Coś w tym stylu. Ta szatańska technika jest stosowana bardzo powszechnie, zarówno w świecie, jak i niestety właśnie w kościele. Nieprzyjaciele Kościoła Świętego przebiegle uznali, że skoro nie da się skonfrontować z katolicyzmem wprost, bo to jest naprawdę niemożliwe, lepszą strategią będzie katolicyzm, mówiąc kolokwialnie, rozciapkać, zmatowić, uczynić nieuchwytnym. Gdyby nie było to straszne w konsekwencjach, byłoby dość imponujące, jak szatańsko inteligentna jest to strategia. Miałem przecież mówić o Aniele Stróżu. Oto jedną z technik walki z Kościołem i pracy nad zatraceniem jak największej liczby dusz. Choć prawdopodobnie bardzo często walki zupełnie nieświadomej. Częściej celem wydaje się być zwykła, prymitywna władza na ziemi. W każdym razie jedną z technik rozciapkiwania religii katolickiej jest jej infantylizacja. Gdy przypomnę sobie, jak mi w dzieciństwie przedstawiano osobę mojego anioła stróża, to dziś myślę, że robiono to fatalnie. I że nadal często robi się to fatalnie. Oto Pan Bóg wysłał do opieki nad nami istotę o wiele bardziej od nas doskonałą, niepomiernie bardziej inteligentną i godną wielkiego, wielkiego szacunku. Jedna ze starszych modlitw do anioła stróża brzmi tak. Aniele Boży, stróżu mój, mnie, Tobie z opatrzności Bożej poleconego, racz dnia dzisiejszego strzec, rządzić, bronić i do żywota wiecznego doprowadzić. Amen. Niby podobne do znanego nam Aniele Boży, ale warto zwrócić uwagę na jedno słowo. Racz dnia dzisiejszego strzec rządzić. Rządzić? Anioł stróż ma nami rządzić. Ten słodki, pyzaty, pulchny amorek? Ten, do którego zwrócić się można jak do ukochanego pieska, żeby strzegł naszego domku. Ten bardzo, bardzo sympatyczny aniołek służący umie robić coś więcej niż pilnować, żebym nie wszedł w kałużę? Mówię o tym, mój drogi słuchaczu, w ten sposób, ponieważ sprawa jest poważna. Nasza wyobraźnia w naszej duchowości jest ważna i trzeba pracować, by obrazy, które się w niej znajdują, były jak najbliższe prawdy. Niestety progresywnym duchownym zdarza się opowiadać bajki dla dorosłych, że ze swoim aniołem stróżem trzeba się jakby zakumplować i prosić go na przykład, żeby wyjawił nam swoje imię. Moim zdaniem, ale również ludzi mądrzejszych ode mnie. Bo jakie znaczenie ma moje zdanie? Takie podejście do anioła stróża nie pomaga w przyjęciu właściwej względem niego postawy. Trzeba pracować nad tymi obrazami w rozumie, żeby pod hasłem mój anioł stróż nie znajdował się sympatyczny kolega, taki swój chłop, który przypomni mi zabrać parasol, ale potężny, nieśmiertelny i nieskończenie bardziej inteligentny od ciebie i ode mnie duch, który podejmuje się opieki i prowadzenia nas w tej naszej często nędzy, gdyż Pan Bóg mu tak kazał, a on jest Bogu posłuszny. Warto zadbać o wyrzucenie infantylnych obrazków z głowy i zaprzestać tworzenia podobnych w głowach dzieci. Lepiej od razu mówić dzieciom o potężnym i mądrym wojowniku, którego dobry Pan Bóg dał im do pomocy. Mój drogi słuchaczu, jestem niezwykle ciekaw, co myślisz o tym, co w dzisiejszej rozprawce powiedziałem. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że w tę niedzielę, 17 marca, odprawiona zostanie kolejna msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.